Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle.
Dzisiaj przygotowałaś odcinek o bardzo inspirującym tytule Kariera rozpalona świeczką. Kto będzie głównym bohaterem naszych opowieści?
Głównym bohaterem będzie Gerrit van Honthorst. Kolejne trudne nazwisko do wymówienia.
Tak.
Ale spróbujemy się z nim zmierzyć. Urodził się w mieszczańskiej i rzemieślniczej rodzinie w 1592 roku w Utrechcie. No i tam też stawiał swoje pierwsze artystyczne kroki. Od dziecka miał kontakt z malarstwem, choć w tym powszedniejszym wydaniu, w tym takim bardziej użytkowym, bo jego ojciec Herman malował szyldy. O matce tradycyjnie informacji
nie
brak.
Wiemy.
Tak. Wiadomo też, że Gerrit miał 2 lata młodszego brata, Wilhelma, z którego też wyrósł malarz i bracia czasem współpracowali, jest to udokumentowane w jakiś tam sposób.
No i jeśli chodzi o edukację artystyczną, to trafił na prawdziwego mistrza.
Tak, trafił na Abrahama Blumerta, takiego dość mocnego gracza na artystycznej arenie Utrechtu, bo uważanego obecnie za twórcę tak zwanej szkoły utrechckiej. No i mamy czas, pierwsze lata drugiego dziesięciolecia XVII wieku.
Standardowo, czyli jedziemy do Włoch.
Jedziemy do Włoch, bo tam jechali wszyscy i Gerrit właśnie też wyjechał do Rzymu, gdzie spędził według różnych źródeł od 5 do 10 lat. No i w tym czasie on się akurat zachłysnął Caravaggiem, poznawał jego styl, studiował to jego malarstwo. I też nie ukrywajmy, styl Caravaggia wpłynął na własny sposób Gerrita, na własny sposób jego wypowiedzi artystycznej. No i mówi się, że o ile Caravaggio mistrzostko wydobywał postaci z mroku, to Gerrit był tym, który pokazywał na obrazach to, czym te postaci z mroku są wydobywane.
Czyli światło, tak?
Tak, i tutaj właśnie usprawiedliwiam się, dlaczego taki tytuł trochę mnie poniosło. Ale tak, pokazywał źródło światła, czym sobie tak naprawdę zyskał przychylność ówczesnych krytyków, ale też włoskiej publiczności. No, miarą sukcesu, żebyśmy nie byli gołosłowni, niech będzie lista jego włoskich mecenasów, bo mamy tutaj Cosimo II de Medici, wielki książę Toskanii. Tak. Benedetto i Vincenzo Giustiniani, to jest kardynał i kolekcjoner z takiej bankierskiej rodziny, jak wiadomo, bankierska rodzina, czyli były tam pieniądze. I na deser, wisienka na torcie, kardynał Scipione Borghese.
Gdzie też były pieniądze.
No, oczywiście.
No dobrze, ale wracamy do tego motywu świecy, no bo ta świeca pojawia się na nocnych, ciemnych obrazach i to dzięki niej nasz bohater dorobił się takiego przydomku.
Tak, Gerardo delle Notti, tak z Włosi go tak określali, czyli Gerrit Nocy.
Brzmi jak nazwa perfum.
O tak, zgadzam się. No ale właśnie, co jest tu ciekawe, że najstarsze źródła z epoki, w których pojawia się to określenie na naszego malarza, pochodzą z czasu już po śmierci artysty, z około 1700 roku. No oczywiście mogą być jakieś dokumenty, o których jeszcze nie wiemy, ale no poprzestańmy na tym, że on nie wiedział, że go tak nazywano, że ludzie go tak będą nazywać.
Czy my coś wiemy, Marto, o życiu prywatnym tego Gerrita Nocy? Co on porabiał dniem i nocą?
Z rzymskiego okresu coś tam wiemy. Miał reputację bardzo takiego powściągliwego i melancholijnego, takiego dobrze wychowanego i uprzejmego człowieka, co jest
To jakoś dziwne, podejrzane.
No takie bardzo ciekawe w kontekście pewnej historii, którą chcę opowiedzieć, więc mamy 11 czerwca 1619 roku i między 4 a 5 rano Gerrita aresztowano. Aresztowano w domu prostytutki Vittorii da Rieti, ale no nie za samo przebywanie z prostytutką, czy jakieś nieobyczajne zachowanie, że było głośno, czy coś, nie? Tylko za, uwaga, werble i tak dalej, posiadanie miecza w miejscu zakazanym.
A dlaczego dom prostytutki był miejscem zakazanym dla posiadania miecza?
Tak było w prawie, więc tak trzeba było respektować.
No i co zeznał Gerrit wtedy?
No, Gerrit oczywiście jako ten dobrze wychowany, uprzejmy człowiek zeznał, że z ową dziewczyną łączy go romans i to od przynajmniej 9 miesięcy.
Akurat 9. No dobrze.
O dzieciach Gerrita nie wiadomo nic.
Nie wiadomo nic. Tak, w 1620 roku wraca do Utrechtu, no a że był sławny, no to tak zwani lokalsi urządzili mu taką huczną imprezę w gospodzie.
Tak, nawet w dzienniku Arnolda von Buchela pod datą 26 lipca zachował się spis świętujący, więc to musiało być naprawdę wydarzenie wielkiej rangi. No po prostu gruba biba i tak dalej. Oni go uczcili jako malarza powracającego z Rzymu, więc wtedy był już bardzo znanym, poważanym artystą.
No tak, ale potem zaczął mimo wszystko szukać sobie jakiegoś bogatego patrona. Miał też swoją pracownię w Utrechcie. Zatrudniał tam od 20 do 25 uczniów. No i każdy z nich dosyć sporo płacił za tę naukę, więc w sumie można powiedzieć, że był sprytnym gościem i mu się wiodło.
Tak, bo tak jak powiedziałeś o tych uczniach, to za naukę rocznie każdy jeden płacił 100 guldenów. 20-25 uczniów to jest spora suma, więc tak naprawdę to była samonapędzająca się maszyna.
No tak, a w 1628 roku wydarzyło się coś, na co czekał Gerrit, czyli dostał zaproszenie od samego króla Karola I Stewarta do Londynu.
Tak, i tam oprócz takiego specjalnego zlecenia, mam tutaj na myśli Apollo i Dianę, wykonał też kilka portretów i tam zarobił 3000 guldenów, srebrny serwis na 12 osób i konia.
Niesamowite po prostu. Jak wtedy płacono artystom.
W naturze częściowo,
no tak.
Częściowo w pieniądzach, ale myślę, że był zadowolony, bo po powrocie do Utrechtu pracował dla króla Danii, później pracował dla królewskiej Bohemii. Bliskie relacje zawodowe łączyły go zwłaszcza z Elżbietą Stuart. Pracował też dla książąt orańskich w Hadze i trzeba mu przyznać, że umiejętnie łączył elementy realistyczne z wyidealizowanymi i jak kameleon dostosowywał się do tych dworskich gustów, więc na brak gotówki nie narzekał.
Nie wiemy niczego specjalnego, niczego konkretnego o jego śmierci.
Nic o okolicznościach śmierci nie wiemy. Zmarł 27 kwietnia 1656 roku, a w źródłach pojawiają się też inne daty, na przykład 1660. Czasami można spotkać też informację, że jeszcze w 1662 roku żył i nawet pracował.
Niesamowite.
Więc, nie wiemy nic.
A teraz przyznam się Państwu, że ja gdzieś w odmętach internetu odnalazłem ten obraz, o którym będzie teraz Państwu Marta opowiadać, bo tytuł naprawdę jest intrygujący. Młody mężczyzna trzymający świecę, ser Scamorza, z butelką fiaska przed nim.
Tak, ale powiedzmy sobie, że w literaturze bardzo nielicznej dotyczącej tego obrazu, to nie jest żaden przytyk, Pawle, w twoją stronę.
Okej.
Funkcjonuje ten obraz jako zbir awanturnik Łotr, tutaj sobie można wybrać,
tak.
Przyglądający się serowi po prostu.
Początkowe dzieła naszego bohatera charakteryzowały się taką dużą jasnością i tutaj też wspominasz o żywych tonach czerwonych płaszczy, no ale ten Caravaggio wraca cały czas.
Tak, on się absolutnie zachłysnął caravaggianizmem, więc wprowadził do swoich obrazów mocny kontrast świetlny i widzialne źródło tego kontrastu, czyli na przykład właśnie świecę, którą tutaj zobaczymy na obrazie. Ale za chwilę o tym obrazie. Jeszcze trzeba powiedzieć, że z Włoch przywiózł też skłonność do użycia jasnego fioletu i odcieni niebieskiego, co jest też zapowiedzią stylu, jaki rozkwitnie w jego portretach dworskich. I tutaj będzie próbował łączyć po dynamizm Caravaggia z takim klasycznym wyrafinowaniem. Czyli to jest ten kameleon właśnie, tak jak mówiłam.
No tak.
Że się dopasuje.
Jesteśmy w takiej części Europy, że no niby obecność sera nas nie powinna dziwić, ale jednak jak na tytuł obrazu, czy temat, nie tytuł, a temat obrazu, to jest to dosyć niespotykane.
No tak, temat jest dość nietypowy, bo widzimy chłopaka, który jest częściowo, co podkreślam, ubrany w białą koszulę. Prawa połowa jest naga. Chłopak unosi w ręce sznurek z przewiązanymi, wiszącymi dwiema kulkami sera, którym się przygląda z takim zawadiackim uśmieszkiem. Ser Scamorza, o którym mówiłeś, to jest ser krótko dojrzewający z mleka krowiego i on jest charakterystyczny dla Kampanii, Abruzji i Apulii. I ten ser jest tutaj właśnie wyraźną aluzją do jąder.
Kształt sera nie jest zatem przypadkowy.
O tak.
Co nam etymologia mówi na ten temat?
Etymologia mówi nam tyle, że nieużywany włoski czasownik scamozzare oznacza obciąć albo odciąć. Więc obraz jest ilustracją gry słów, takim można powiedzieć, zwizualizowanym dowcipem, wzmocnionym dodatkowo piórem w kapeluszu chłopaka, a raczej właściwie kształtem części pióra, które jest wydobyte światłem świecy, tym właśnie cieniem, wygiętym, sierpowatym, no, który jeszcze dodatkowo wzmacnia nam dwuznaczność przedstawienia w stronę eskatologii.
No dobrze, czy gdzieś mamy jeszcze takie tematy, które są reprezentowane w tej włoskiej sztuce nowożytnej?
No jasne, oczywiście, że tak jesteśmy we Włoszech przecież.
No właśnie.
Tak, więc popularność tych tematów wzmagała poczytna wówczas włoska poezja burleskowa i samo ujęcie tego tematu świadczy o tym, że malarz był po prostu na czasie z tymi trendami w kulturze, ale też o inteligencji, o umiejętności takiej błyskotliwej wizualizacji erotycznych aluzji.
Tak, no ale właśnie te aluzje erotyczne, one będą przewijać się w karierze naszego Gerita.
Tak, aż do końca lat 20. XVII wieku. I pośród bohaterów tych erotycznych konterfektów, że tak powiem, można znaleźć muzyków przy pracy wykonujących jakieś obsceniczne
to
gesty.
Może to Rolling Stonesi już grali wtedy?
No, mogę tak być, na tej Bibie.
No właśnie, to by pasowało.
Tak, mamy też jakieś pasterki oferujące owoce w dość osobliwy sposób, no czy po prostu półnagie prostytutki, żeby być już tak bez zawoalowanych sugestii jakichś wprost.
Tak, no i mamy jeszcze butelkę.
Tak, i ta butelka jest o tyle ciekawa, że raz, że kontynuuje taki wyluzowany klimat, taki jowialny tej całej sceny. I można ją zidentyfikować, bo ta butelka, fiaska po włosku, swoim rodowodem sięga XIV wieku i wtedy w Toskanii takie właśnie gruszkowate butelki z zielonego szkła, i ona dokładnie tak wygląda, z wyplecioną trzcinową otuliną używano do przechowywania wina.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.